Chrystusa, to Izajasz nie był prorokiem. A był prorokiem, bo ten rozdział opisuje, więc opisuje naszego Pana w sposób bardzo wyraźny. Odczytam 53 rozdział Księgi Izajasza. Kto uwierzył naszej wieści, a ramię Pana nad kim się ukazało? Wyrósł przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą. Kimś, przed kim zakrywa się twarz. Zgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby i dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że słusznie zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego współcześni? Nikt się tym nie przejął. Tak, wyrwany został z ziemi spośród żywych, za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, ani jego ust nie splamił nigdy fałsz. Ale to Pan zechciał go tak zgnieść i dotknąć słabością, gdy swoim życiem dopełni ofiarę za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam dźwignie na siebie ich winy. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że wydał na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On, który poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Taki był nasz Pan, w taki sposób proroczo go opisuje prorok Izajasz. Lepszy opis niż mógłby dać nam historyk, który by obserwował te wydarzenia i po fakcie spisywał to, co się wydarzyło. Z natchnienia Bożego Izajasz setki lat wcześniej mógł podać taki opis tego, który właśnie poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Dlatego dzisiaj się zbieramy, by upamiętnić naszego Pana, to ukończenie jego misji w śmierci, jakie się dokonało 1991 lat temu. Bez wątpienia nasz Pan był wielkim człowiekiem, ale ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego obchodzimy jego śmierć. Wielkich ludzi się upamiętnia, to prawda. Ludzkość tak czyni. Stawia się im pomniki, sławi się ich wielkie czyny. Ale wśród wielkich tego świata nikt nie chciałby, by upamiętniać jego śmierć. Woleliby, by upamiętniać ich osiągnięcia, zwycięstwa, to, czego dokonali w swoim życiu. Faraoni budowali sobie piramidy, rzymscy wodzowie łuki triumfalne wznosili, by właśnie uczcić swoje dokonania. Nasz Pan jednak kazał nam obchodzić swoją śmierć, na pamiątkę jego śmierci to czynić. Gdybyśmy my mieli decydować o tym, co chcemy upamiętnić z życia naszego Pana, to gdybyśmy kierowali się mądrością tego świata, to należałoby może jakieś inne wydarzenie obchodzić. Na przykład na pamiątkę cudownego nakarmienia 5000 ludzi, albo uciszenia burzy na morzu, albo wskrzeszenia Łazarza z martwych. To były wielkie wydarzenia, dokonania naszego Pana, które ukazywały jego moc, o których pamiętamy, są w naszej pamięci, ale one nie mają takiego znaczenia. Bledną wręcz, możemy powiedzieć, przy tym, co dzisiaj upamiętniamy. Czyli czy upamiętniamy śmierć naszego Pana? Bo nakarmienie 5000, wskrzeszenie Łazarza, czy uciszenie burzy na morzu nikomu zbawienia nie dałoby. Łazarz z martwych zbudzonych jakiś czas później umarł, tak jak wszyscy ludzie umierają, a tylko śmierć naszego Pana daje szansę na uzyskanie życia wiecznego, daje możliwość człowiekowi, by żył wiecznie, dlatego jest to największa rzecz. Pan ofiarował samego siebie przez całą swoją misję, przez 3,5 roku, jak był tutaj na ziemi, ale ten moment kulminacyjny to jest zakończenie jego misji. To, że nasz Pan zwycięsko tę misję zakończył, to, że był wierny do samego końca, to ma właśnie znaczenie, bo dzięki temu nasz Pan mógł nas odkupić. Dlatego jest to największe dzieło, jakie dokonał, i z tego powodu żywimy do Niego największą miłość z powodu Jego śmierci, bo poprzez swoją śmierć nasz Pan dostarczył okupu za nas. Poprzez swoją śmierć dał nam to, czego najbardziej potrzebowaliśmy i to, czego sami żadnym sposobem nie moglibyśmy uzyskać, a mianowicie możliwość dojścia do harmonii i jedności z Bogiem. Dlatego ofiara naszego Pana, zakończona Jego śmiercią, ma dla nas tak wielką wartość. Bez Jego ofiary nie moglibyśmy mieć żadnego stanowiska przed Bogiem. Dlatego musiało do niej dojść, by jakakolwiek nadzieja dla nas i dla całej ludzkości mogła istnieć. Więc taki był cel naszej misji, naszego Pana tutaj na ziemi, by złożyć okup. Nasz Pan przy okazji był też cudotwórcą, był też nauczycielem. To wszystko ma swoje znaczenie, ale najważniejszą rzeczą w jego misji było złożenie okupu. Bo gdyby dokonał wszystkich tych innych rzeczy, których dokonał, a nie złożył okupu, niewiele by to się zdało człowiekowi, tak jak zakon dany narodowi izraelskiemu, który zawierał nauki, pouczenia, instrukcje, jak należy postępować, a czego nie należy robić, na niewiele się im zdał. Tak samo pouczenia, nauki naszego Pana bez jego ofiary na niewiele by się stały człowiekowi. Więc nasz Pan przyszedł na ziemię po to, by zrobić to, czego człowiek sam nie był w stanie zrobić. Wypełnić wymogi sprawiedliwości. Bowiem boska sprawiedliwość potępiła człowieka na śmierć. Wszyscy znamy bardzo dobrze historię z Edenu, upadek człowieka, kara śmierci udzielona człowiekowi, niewykonywana natychmiast, ale rozłożona na wiele lat, umierając śmiercią umrzesz, jak mówi Biblia, powoli poprzez proces umierania będziesz zdążał do grobu, aż twoje życie całkowicie ustanie. Nasz Pan przyszedł właśnie po to, by nam to życie z powrotem oddać, by wypełnić sprawiedliwość, której sami nie mogliśmy wypełnić. Pamiętamy te wydarzenia, które miały miejsce przy chrzcie naszego Pana, kiedy nasz Pan powiedział Janowi, że godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość i właśnie po to nasz Pan przyszedł na ziemię. Po to przyszedł także i do Jana, by dać się ochrzcić, by tą sprawiedliwość mógł wypełnić. Chrzest tutaj naszego Pana w Jordanie miał tutaj znaczenie symboliczne. Pokazywał, że nasz Pan oddaje swoje życie w ofierze, tak jak przy chrzcie. Człowiek jest zanurzany i na chwilę znika pod powierzchnią wody. To jest tak, jakby umarł i go nie było. I to nasz Pan właśnie symbolizował, pokazywał, ale był to dopiero początek jego procesu umierania. Nasz Pan złożył deklarację, że składa samego siebie na ofiarę, że chce umrzeć, by wypełnić sprawiedliwość, a później nastąpił 3,5-letni okres wypełniania tego, co nasz Pan zadeklarował. Tak bywa i w przypadku tych, którzy w wieku Ewangelii idą śladami naszego Pana, składają deklarację w momencie poświęcania się, a następnie przez całe swoje życie starają się wypełniać to, co zadeklarowali, że będą czynić zgodnie z tym, jak Bóg przewiduje to dla nich, jak boska opatrzność nalewa im kielich od takimi czy innymi doświadczeniami. W taki sposób to się dzieje. Więc nasz Pan przyszedł, by wypełnić wszelką sprawiedliwość, a umierając na krzyżu powiedział, wykonało się, czyli wypełniłem tą całą sprawiedliwość, wykonałem swoją misję, ona zwycięsko się zakończyła. dlatego możemy mieć nadzieję na przyszłość. Więc czego wymagała sprawiedliwość? Jak nasz Pan ją wypełnił? Moglibyśmy zapytać. Sprawiedliwość wymagała śmierci wszystkich niesprawiedliwych, bo ten godny dzień śmierci jest każdy grzeszny. A zanurzenie Jezusa w Jordanie właśnie tą śmierć symbolizowało, a jak rzeczywista śmierć. Nasz Pan umierał przez te 3,5 roku, zużywając samego siebie w służbie Bożej, aż ostatecznie zakończył to na Kalwarii 3,5 roku później. Ale śmierć niesprawiedliwych nie jest jedyną rzeczą, jakiej wymaga sprawiedliwość. Sprawiedliwość żąda jeszcze posłuszeństwa w każdym szczególe od tych, którzy się pod jej wymogami znajdują. I właśnie Bóg, nasz Bóg, umożliwił Jezusowi jako człowiekowi wypełnienie każdego wymogu sprawiedliwości względem Boga i człowieka. To jest to, czego człowiek sam nie mógł uczynić. Naród izraelski pod zakonem starał się tego dokonać, ale nie udało się to nikomu, by wypełnić każde żądanie sprawiedliwości względem Boga i człowieka. Nasz Pan, gdy przyszedł na ziemię, był pierwszą istotą, której udało się to zadanie wypełnić. Wykonać każdy wymóg sprawiedliwości względem Boga i człowieka, czyli być zgodnym z jej zasadami. I to posłuszeństwo Jezus wypracował w zastępstwie za ludzkość. Bo to rodzaj ludzki był nieposłuszny sprawiedliwości i to rasa ludzka została skazana na śmierć z tego powodu, a Jezus umarł za ludzkość, w zastępstwie za ludzkość, a nie tylko, że umarł, a jeszcze na dodatek wypracował posłuszeństwo, które ludzkość miała wypracować. W ten sposób śmierć Jezusa i sprawiedliwość, jaką osiągnął dzięki posłuszeństwu, są rzeczywistym wypełnieniem wszelkiej sprawiedliwości. To właśnie z tego powodu nasz Pan opuścił niebiańskie dziedzińce, by odkupić Adama i jego potomstwo. Po to właśnie zmienił naturę duchową na ludzką, by mógł się stać ceną okupu za człowieka. Doskonały człowiek za doskonałego człowieka. Tak jak mówi nam apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, antilutron, równoważna cena. To właśnie nasz Pan dostarczył przez swoją śmierć. Ofiarując się w wieku 30 lat jako dorosły, pełnowartościowy człowiek w Jordanie, po to, by stać się ceną okupu za ludzkość i 3,5 roku wypełniając tą misję, po to, by w słusznym czasie mogła ona stanowić okup, cenę zapłaconą za wykupienie naszego praojca Adama i całego jego potomstwa spod śmierci, spod potępienia, jakie spadło na ludzkość. I właśnie to dzieło nasz Pan skończył, umierając na krzyżu, mówiąc: wykonało się. To dzieło się wykonało. Ostatnim zdaniem, jakie nasz Pan wypowiedział na krzyżu, było: Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego. Tutaj oddał, moglibyśmy powiedzieć, w depozyt, w przechowanie Ojcu swojego ducha. Te słowa posiadają szczególne znaczenie, gdy nasz Pan je wypowiadał, bo każdy z nas w momencie śmierci oddaje ducha, ale w przypadku naszej śmierci to nie wygląda to tak jak w przypadku śmierci naszego Pana. W przypadku nas to mają zastosowanie słowa kaznodziei Salomonowego, który mówi: wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch się zaś wróci do Boga, który go dał. Tak jest z ludzkością. Oznacza to, że ciało rozpada się, jak wszyscy wiemy, a duch powraca do Boga, bo nie mamy do niego prawa, bowiem został utracony przez nieposłuszeństwo naszych prarodziców w Edenie. Bóg dozwala na to, by każdy z nas mógł cieszyć się tą iskrą dług życia na tyle, na ile sił nam starcza w tym życiu. Tak psalmista mówi w psalmie 90 o tym, że lat 70, jak sił starczy 80, niektórym starcza na dłużej, ale wszyscy umierają ostatecznie. To życie ich się kończy. W trakcie naszego życia proces umierania ciągle trwa, aż kończy się osiągnięciem stanu śmierci, czyli grobem. Wyrok nie jest wykonywany natychmiastowo, po to, by człowiek mógł uczyć się lekcji z doświadczenia ze złem, po to, żeby mógł przeżyć i dzięki temu nauczyć się cennych lekcji, które w przyszłości będzie mógł wykorzystać. Kiedy w przyszłości właśnie dzięki temu, że Bóg, że Jezus złożył okup i że będzie proces restytucji, będzie człowiek wzbudzony z grobu, będzie w stanie przypomnieć sobie te lekcje z tego życia, to co przeszedł w tym życiu, jak wyglądało jego życie pod panowaniem zła i grzechu, i skontrastować to sobie z życiem w doskonałym świecie, i co pomoże wielu ludziom wyciągnąć jedynie słuszny wniosek, że życie zgodnie z boskimi zasadami jest lepsze i bardziej się opłaca. Życie bez bólu, bez śmierci, bez płaczu, bez niesprawiedliwości, bez grzechu jest lepsze niż życie takie, jakie wszyscy ludzie znają obecnie, pod panowaniem zła i śmierci i grzechu na tym świecie. Po to człowiek uczy się tych lekcji w obecnym życiu, by w przyszłości wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Tak jak to prorok mówi w psalmie, naucz nas obliczać dni nasze, byśmy posiedli serce rozumne. To dzięki Jezusowi, to dzięki Jego ofierze coś takiego będzie możliwe dla ogółu ludzkości. Przywilej życia, naszego życia, duch życia powraca do Boga w momencie naszej śmierci. Nie należy on do nas, nie możemy go zatrzymać dla siebie. Nie jest to rzecz, jest to tylko i wyłącznie przywilej. Żadna istota nie może powiedzieć, że ma prawo do życia, bowiem nikt z nas takiego prawa nie posiada. To prawo należy do Boga i w momencie naszej śmierci powraca do Boga jako swojego prawowitego właściciela. Tak jest z rasą ludzką, tak jest z nami wszystkimi. Ale gdy nasz Pan mówił, Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego, to zupełnie inna historia, bo On nie stracił prawa do tego życia wcale. On nie oddawał swojego życia dlatego, że był grzesznikiem i był niegodnym życia. On oddawał to życie dobrowolnie, bo sam złożył je w ofierze na korzyść rodzaju ludzkiego. Dlatego to życie oddawał, po to, by umierał w zastępstwie za ludzkość, po to, by ludzkość mogła żyć. Tak jak sam powiedział o sobie, mówiąc w przypowieści o dobrym pasterzu, mówiąc, że właśnie to on jest tym dobrym pasterzem, mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Nie tylko, żeby miały życie, ale dodatkowo, by miały je w obfitości, w takiej obfitości, jakiej do tej pory nigdy nie znały, bo żadne owce pańskie, żadni członkowie ludu Bożego żyjący kiedykolwiek nie zaznali życia w doskonałych warunkach, przy doskonałych ciałach, doskonałych zdolnościach ciał i przy doskonałych uczuciach, charakterach własnym i innych ludzi żyjących wokół nich. To jest ta właśnie pełnia życia, którą nasz Pan chce przynieść i po to właśnie przychodzi i po to dlatego jest dobrym pasterzem, jak sam mówi, że przyszedł po to, by położyć życie swoje za owce, aby te owce mogły żyć i to jeszcze bardziej obficie, w lepszych warunkach i żyć lepiej, na wyższym poziomie niż do tej pory to spotykało, miały okazję poznać. Więc gdy nasz Pan mówił, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, to nie oddawał tego ducha, który był u Niego na jako przywilej korzystania miał, tak jak my mamy, tylko oddawał swojego ducha, do którego miał pełne prawo. Dlatego mówimy, że złożył go jako depozyt, jako swoją własność na przechowanie u Boga, po to, by w słusznym czasie, w harmonii z planem Bożym, mógł go wykorzystać dla zbawienia ludzkości. Ta cena okupu, którą nasz Pan złożył, umierając na krzyżu, nie została zapłacona wtedy, w 33 roku naszej ery, kiedy nasz Pan umierał na krzyżu, bo gdyby została wtedy zapłacona, to proces restytucji zacząłby się już wtedy. A jak widzimy dzisiaj, prawie 2000 lat później, wcale się jeszcze nie zaczął. Z tego powodu, że Bóg przewidział, że najpierw użyje te okupu naszego Pana w inny sposób, że nie będzie zbawiał od razu wszystkich z ludzkości, tylko w wieku Ewangelii będzie Szukał tych, którzy są w stanie kroczyć wiarą, tych, którzy chcą być posłuszni Bogu, tych, którzy szukają Boga nawet wtedy, kiedy się to zupełnie nie opłaca, bo w sprawie złym, niesprawiedliwym świecie sprawiedliwe życie nie popłaca i nie przynosi wielkich korzyści, tak jak prorok Malachiasz o tym pisze. Więc Bóg chciał takowym, którzy ciągną do Niego, dążą do Niego ze względu na umiłowanie Jego i Jego zasad, i Jego prawdy, dać szansę na wyższe zbawienie wieku Ewangelii, na zbawienie do klasy niebiańskiej, klasy Kościoła, do zbawienia duchowego, a dopiero później Bóg chce zająć się tymi z ludzkości, którzy do takiego zbawienia się nie nadawali, bowiem przekraczało ich to możliwości, ich charakter, możliwość chodzenia wiarą nie były wystarczająco silne. Bóg o takowych nie zapomniał. Bóg dobrze wiedział, przygotowując swój plan, że większość z ludzkości to ludzie słabi. Silnych jest bardzo niewielu. Takich, którzy potrafiliby kroczyć sprawiedliwie, gdy wszystko wokół pokazuje, że to się nie opłaca i przynosi tylko im straty, cierpienia, że przywodzi ich do stosy, że sprawia, że znajdują się w więzieniach i cierpią za swoje oddanie Bogu. Takowych rzeczywiście jest bardzo niewielu, to skromny ułamek ludzkości, ale Bóg w swojej miłości nie zapomniał o reszcie ludzkości, która w wieku tysiąclecia, w wieku restytucji będzie mogła iść tym, co nazywamy drogą świętą, po której nieprawi nie będą chodzili. Nie będzie tam dzikiego zwierza, lew nie będzie tam pożerał, gdzie będzie dużo łatwiej ten proces przeprowadzić odzyskiwania utraconego raju na ziemi, utraconej doskonałości. Więc gdy Bóg przestanie wykorzystywać okup naszego Pana, będący u Niego w depozycie, tylko jak gdyby zostanie on użyty, zapłacony, gdy Jezus zapłaci nim za cenę okupu, zapłaci za ludzkość, wtedy rozpocznie się proces restytucji. Jak widzimy, proces ogólnej restytucji wciąż jeszcze się nie rozpoczął. Uważamy, że niedługo się rozpocznie. Jak niedługo, nikt z nas dokładnie nie jest w stanie powiedzieć. Wciąż jeszcze okup naszego Pana jest używany poprzez przypisywanie według zasad wieku Ewangelii, czyli nierzeczywiste udzielanie wartości tego okupu, tylko uznawanie, że traktuje cię, jak gdyby okup został zastosowany, możesz przyjść do mnie, możesz chodzić razem ze mną, ale w rzeczywistości tego nie dokonuje. Więc wciąż obecnie obowiązuje zbawienie przed tysiącletnie, tak moglibyśmy je nazwać, wciąż jest możliwość dołączenia do przedtysiącletniego nasienia Abrahama i błogosławienia wszystkich narodów ziemi w przyszłości. Niebawem otworzy się droga do tego, by przynależeć do tysiącletniego nasienia Abrahama, wtedy, kiedy okup naszego Pana zostanie zastosowany, ale to wciąż należy jeszcze do przyszłości. Pan da, właśnie zapłaci cenę okupu, Bóg przekaże mu wtedy ludzkość do procesu restytucji i nasz Pan Jezus Chrystus będzie podnosił ludzkość z upadku, by doprowadzić ją do doskonałości. Tych, których uda się doprowadzić do doskonałości, nagrodzi życiem wiecznym w raju na ziemi. Taką naukę widzimy w Biblii, tak rozumiemy słowa zapisane w Biblii i tą nadzieją karmimy nasze serca. Więc dzisiaj wspominamy to wielkie wydarzenie. Uczestnicząc w pamiątce, pokazujemy naszą ocenę dla ofiary Jezusa, że jest to dla nas wielka rzecz, że nie uważamy tego za coś pospolitego, mało znaczącego, za coś byle jakiego, tylko za coś największego, najwspanialszego, najbardziej wartościowego, co istnieje na świecie. Nic nie ma większego znaczenia, większej wartości na świecie niż ofiara, okup naszego Pana, bowiem nic nie jest w stanie przynieść tak wiele dobrego tak wielu ludziom, bo okup jest za wszystkich i każdy z niego korzysta. Jezus skosztował śmierci za każdego człowieka, za każdego potomka Adama. Dlatego jest to najbardziej uniwersalna, najbardziej błogosławiona rzecz ze wszystkich. Dlatego uczestnicząc w pamiątce, pokazujemy naszą ocenę, że cenimy to, co nasz Pan uczynił. Dlatego stosujemy się do Jego słów, by to czynić na Jego pamiątkę. To pokazujemy, że chcemy skorzystać z tej ofiary naszego Pana, że pokładamy wiarę w naszym Panu, pokładamy ufność w okupie złożonym przez naszego Pana. Aby z tego skorzystać, musimy sobie uświadomić, co sobie uświadomiliśmy zresztą, jak tutaj jesteśmy na tej sali, że każdy z nas jest grzesznikiem, że tym grzesznikiem się urodził i z tego powodu nie potrafi doskonale postępować i sam nie może się zbawić. Dlatego potrzebuje zbawcy. Logiczne jest, że każdy rozsądny człowiek, jak potrzebuje coś zrobić, a nie jest w stanie sam tego zrobić, szuka innego, który potrafi to zrobić, co jest potrzebne, a czego on sam nie umie. Tak samo my nie pokładamy ufności w naszych własnych wysiłkach. Nie wierzymy, że uda się nam ustanowić własną sprawiedliwość, że możemy sami własnymi wysiłkami okazać się zacnymi w oczach Boga. Nie wierzymy w to, bo jesteśmy w pełni świadomi tego, że każdy z nas jest grzesznikiem, że jest niedoskonały i nie jest w stanie się zbawić. Wierzymy, że dzięki ofierze Jezusa i naszej wierze w jej skuteczność, Bóg uważa nasze grzechy za przykryte i może przyjąć nas do społeczności ze sobą. Możemy mu się poświęcić. Dzięki naszej wierze w Jezusa i w Jego ofiarę uzyskujemy usprawiedliwienie, czyli przykryci Jego szatą sprawiedliwości. Nie wyglądamy jak grzesznicy w oczach Boga, bo Bóg grzesznej, niedoskonałej ofiary nie mógłby przyjąć. Ale że jesteśmy przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej, to Bóg jest w stanie przyjąć nasze poświęcenie, to co chcemy dla Niego zrobić, poświęcić się na Jego służbę. I właśnie te dwie rzeczy symbolizujemy naszym uczestnictwem w pamiątce. Pamiątka jest symbolem naszej wiary w Jezusa i tego, że mamy pragnienie korzystać z niej już teraz, zanim rozpocznie się powszechne zbawienie dla wszystkich. My, którzy doceniliśmy, zrozumieliśmy naszą grzeszność i doceniliśmy ofiarę naszego Pana, nie chcemy czekać na przyszłość, by w przyszłości dopiero korzystać z ofiary naszego Pana. Chcemy to uczynić już teraz, przed inauguracją ziemskiej fazy Królestwa Bożego, co można uczynić wyłącznie przez poświęcenie się Bogu, już teraz rozpoczynając proces restytucji, proces powrotu do utraconej doskonałości i właśnie nasze wiarę w Jezusa, nasze poświęcenie się Bogu symbolizujemy uczestnicząc w pamiątce. Więc zapraszam wszystkich do uczestnictwa w pamiątce, wszystkich wierzących w Boga, w skuteczność ofiary Jezusa przykrywającej nasze grzechy, poświęconych Bogu na służbę, tych, dla których głównym celem życia jest podobać się Bogu i żyć według Jego zasad, według zasad sprawiedliwości. Okażmy naszą wiarę i poświęcenie, biorąc udział w wypełnianiu przykazania naszego Pana, to czyńcie na pamiątkę moją. Tak powiedział nasz Pan do swoich uczniów. Uważamy, że do nas te słowa też się tyczą, że też nas obowiązują, dlatego chcemy to czynić. To czyńcie na pamiątkę moją. Więc przystąpimy obecnie do pamiątki według porządku ustanowionego przez naszego Pana. A po pamiątce rozejdziemy się do naszych domów z pełnymi sercami uczuć do wdzięczności do naszego Pana, pamiętając, że dzisiaj i to, co dzisiaj, dzień 14 Nisan się dopiero zaczyna, więc doświadczenia naszego Pana, te z ostatnich godzin Jego życia dopiero się zaczynają. Pamiętajmy o tym, co czekało naszego Pana po wieczerzy, Jego doświadczenia w Getsemane, aresztowanie, niesprawiedliwy sąd, szyderstwa, biczowanie i ukrzyżowanie. Starajmy się, by jak najdłużej chwilę społeczności z Nim przedłużyć. Miejmy w pamięci, że nasz Pan wcale nie musiał ginąć w taki sposób haniebny, w jaki ginął, że uczynił to dla nas, a mógł przecież prosić o boską pomoc i wyratowanie, o te 12 legionów aniołów, które bez problemu rozprawiłyby się z tymi oprawcami, którzy przyszli Go złapać i przywieźć do arcykapłanów, żeby mógł zostać skazany. A nasz Pan sam się nie bronił, nawet swoim towarzyszom, którzy próbowali go bronić, zakazał tego, bo jakby inaczej mógł złożyć okup, gdyby nie został, gdyby to życie nie zostało mu zabrane. Przecież po to właśnie przyszedł, żeby umrzeć, żeby złożyć życie swoje. Więc nasz Pan uczynił to dobrowolnie, co podnosi wagę jego ofiary i powinno tym bardziej zwiększać naszą ocenę jego dobrowolnej, okupowej ofiary. Nasz Pan, gdy spożywał ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, to czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale. Takie słowa w wersecie 26. Gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając uczniom powiedział: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. To reprezentuje moje ciało, powiedział nasz Pan. W związku z tym my też tak zrobimy. Podziękujemy Bogu, poprosimy o błogosławieństwo na ten chleb symbolizujący ciało naszego Pana.